Witam Państwa, Lech Pilarski. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport z kontroli nauczania matematyki. Z analiz wynika, że w latach 2015-2017 średnio co szósty uczeń nie zdał matury z tego przedmiotu, aż 42% uczniów kontrolowanych przez NIK szkół ponadgimnazjalnych miała na świadectwach z matematyki tylko ocenę dopuszczającą, czyli dwóje. Przyczyna tkwi w wadliwym procesie nauczania, nie dzieli się klas na grupy pod względem umiejętności i wiedzy oraz nie dostosowuje się zadań i tempa pracy na lekcji do możliwości uczniów. NIK wnioskuje, żeby tymczasowo matematyka na maturze nie była obowiązkowa. Nie zgadza się oczywiście z tym Ministerstwo Edukacji i zapewnia, że matematyka będzie obowiązkowa, bo zapewnia to większe tempo rozwoju gospodarki, a także pozwala zapełniać studentami Politechniki. Inne analizy i eksperci wskazują na wadliwość metody kontroli i wyciąganie niewłaściwych wniosków, li tylko z raportów egzaminacyjnych. Podkreślają przy tym, że badanie PISA plasuje polskich uczniów na wysokich pozycjach w rankingach światowych. To jak to jest z tą matematyką? O tym dzisiaj w programie zapraszam. A w naszym studiu dr Anna Rybak, emerytowany pracownik Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa, witam pana.
Nauczycielka prywatnej szkoły podstawowej nr 8 w Białymstoku, pani Barbara Szutko.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Oraz doktor inżynier Rajmund Stasiewicz z Politechniki Białostockiej.
Dzień dobry.
No właśnie, no zaglądając do tego raportu NIK-u, rzeczywiście włosy stają na głowie, dęba. Pytanie tylko, czy no, wasza rzeczywistość, to co państwo widzicie, a ten treścią tego raportu, czy jest tu jakaś zbieżność w ocenach, jakby to można było określić? Pani doktor.
No cóż, jeżeli chodzi o stan kształcenia matematycznego, to od wielu, wielu lat na ten stan kształcenia matematycznego narzekamy. Praktycznie narzekają wszyscy. Matematyka jest przedstawiana jako przedmiot straszny, okropny, trudny, wręcz czasami niemożliwy do zrozumienia, przynoszący same stresy i tak dalej. Ja chciałabym, na początek chciałabym wyjaśnić, pomimo tego, że ja jestem od października emerytowanym pracownikiem Uniwersytetu w Białymstoku, ale ciągle prowadzę Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki na Wydziale Matematyki i Informatyki. Prowadzę seminarium dla nauczycieli. Mam ścisły kontakt ze szkołami, bo grupy uczniów przychodzą do mnie na zajęcia właśnie do tego centrum. I chciałabym powiedzieć tak, że matematykę można trochę odmitologizować, powiedziałabym, jeżeli zmieni się sposób, po
Ale
pierwsze,
już
jej
pani doktor formułuje wnioski. Za chwilę do tego dojdziemy. Na razie spróbujmy określić tę rzeczywistość, bo raport NIK-u określił, że ta rzeczywistość jest taka sobie, jeśli chodzi o właśnie matematykę. Uczniowie z ocenami dopuszczającymi. Szkoły podstawowe 10%, gimnazja 23%, ponadgimnazjalne 42%. Uczniowie z ocenami celującymi. Podstawowe 2%, gimnazja 4%, ponadgimnazjalne 1%. To oznacza, że no jeszcze jako tako z tą matematyką jest w szkole podstawowej, ale w liceum to już jest dno i wodorosty, tak samo i w technikach. Panie doktorze, jak pan widzi tę rzeczywistość matematyczną?
No fakty są jakie są, także tutaj ciężko z tym dyskutować. Natomiast ciekawszy jest poszukanie przyczyny, dlaczego tak się dzieje i zastanowienie się, czy można temu jakoś zaradzić. Rzeczywiście jest tak, jak te statystyki pokazują, jeżeli chodzi o zainteresowanie przedmiotem. U nas na uczelni jest Centrum Popularyzacji Matematyki Signum i dwoma laty prowadziliśmy kółko logicznego myślenia. Ze szkoły podstawowej zapisało się 30 osób, z gimnazjum połowę tego i ze szkoły średniej około 5. Także to pokazuje, w jakim stopniu
spadek zainteresowania matematyką.
Tak, wraz z wiekiem.
Czy to oznacza, że taka matematyka jest trudna, takiej nie lubimy? Kto powoduje, że właśnie to zainteresowanie matematyką spada, pani Barbaro?
Ja pracuję w klasach 1-3 i mam do czynienia z małymi dziećmi i mogę tylko powiedzieć, że na tym etapie dzieci są bardzo zainteresowane matematyką. Pod warunkiem, że pozwolimy na jakąś kreatywność i na działania. że nie będziemy wykładać w sposób uniwersytecki, tak? Dziecko musi dotykać, musi działać, żeby coś zrozumieć.
Bo w raporcie NIK-u wskazuje się, że właśnie na tym etapie nauczania początkowego ta matematyka jest spychana gdzieś tam na drugi plan, albo i trzeci, bądź czwarty, że bardziej interesujemy się kwestiami przyrody, kwestiami językowymi. Natomiast matematyka, czy zajmowanie się matematyką jest ograniczone do minimum.
Nieprawda. Ja tak
nie uważam.
Ale to
zależy od nauczycieli.
Może
bo
tak.
W raporcie NIK-u są przytoczone wyniki pewnych badań, które przeprowadzono.
Natomiast ja uważam, że nie. Matematyka jest tak naturalnym przedmiotem i ona wynika po prostu z działalności dziecka, tak? Jakby z codziennych czynności wręcz nawet, tak? Natomiast w 1-3 w ogóle jest blokowe nauczanie, więc jakby te przedmioty się przenikają i nie można tego w ten taki sposób w ogóle tego określić, tak? Więc nie wiem, na tym etapie zainteresowanie matematyką jest bardzo, bardzo duże. Boję się tylko tego, że my za bardzo idziemy w takie uczenie podręcznikowe. To zabija tą ciekawość i naturalną ciekawość dziecka. Dziecko gdzieś tym wszystkim zatraca siebie, swój rozwój, jakby i aktywność jest po prostu tylko i wyłącznie sprowadzana do siedzenia w ławce i przepisywania z tablicy. Aktywność to można tylko powiedzieć, że nauczyciel wykazuje na lekcji. Dzieci powinny dotykać, chodzić, ruszać się na tych zajęciach, tak? Odkrywać pewne rzeczy.
Rozwiązywać problemy.
Przede wszystkim logiczne zagadki, tak? Jakieś stawiać problemy, które mogłyby rozwiązać. Dać im tą możliwość. Narzędzia mamy. Możemy to wykorzystać na każdym etapie. Nie tylko na etapie 1-3. Bardzo często też jakby mówi się, że 1-3 to też tak trochę bardziej można te lekcje prowadzić w taki sposób z zabawy, że to jest też tak, wiecie, tak do przedszkola trochę się to wszystko sprowadza, a to jest nieprawda. Na tym etapie najwięcej możemy osiągnąć, jeśli chodzi o rozwój dziecka w tym kierunku.
Panie doktorze, w raporcie NIK-u mówi się wręcz, że w szkole uprawia się tak zwaną papierową matematykę. Tylko i wyłącznie zadania, rozwiązuje się tych zadań mnóstwo, każe się uczniom mnóstwo tych zadań rozwiązywać i to no, zabija ciekawość, no bo jeśli ktoś ma do rozwiązania 200 zadań, no to ja po 200 zadaniach to ja nie byłbym zaciekawiony przedmiotem.
Trudno mi się wypowiedzieć, bo nie uczę w szkole średniej, ani w gimnazjum, które znika, ani w szkole podstawowej, jak no, tam to jest uprawione.
Ale ma pan do czynienia z efektami edukacyjnymi, tak. Jak przychodzą studenci.
Mogę tylko potwierdzić to, co pani mówiła na początku. Edukacji dzieci są zainteresowane matematyką, której mogą dotknąć, nie tylko rozwiązując zadania. Podobnie jest na końcu tej drogi edukacyjnej ze studentami. Od 4 lat organizujemy konkurs Matematyka Stosowana. Polega on na tym, że uczestnicy konkursu przez 2 dni wchodzą do laboratorium, gdzie wykonują konkretne pomiary, doświadczenia i potem muszą coś tam wymyślić,
przełożyć to na język matematyki, wyciągnąć wnioski.
Wyciągnąć wnioski i tak dalej. I teraz konkurs był pomyślany, że laureaci dostaną indeks na Politechnikę Białostocką. Okej, i to jakby był cel, natomiast mnie zaskoczyło to, coś obserwowałem potem, mianowicie okazało się, że na ten konkurs przychodzą ludzie, którzy są laureatami w konkursach matematycznych, czyli już mają indeks często na dowolną uczelnię, nie tylko na tą jedną, ale na dowolną, a mimo to zgłaszają się na nasz konkurs. W drugiej, trzeciej edycji jeszcze bardziej mnie zaskoczyło, że ktoś, kto został laureatem w jednej edycji naszego konkursu, pomimo to przychodzi po raz drugi, a nawet trzeci na ten sam konkurs.
Żeby się potwierdzić.
Nie wiem, ja myślę, że bardziej, żeby się pobawić. Zadania są podobne, ale nieco inne za każdym razem, natomiast frajda zabawy jest ta sama. Pomimo, że konkurs jest wymagający, bo trwa 2 bite dni, nie tak jak olimpiada matematyczna, że rozwiązuje się zadania przez 2 godziny czy przez 3 i kto więcej, tym lepiej. Natomiast tutaj oni są od 8 do 16, mają dużo pracy i to ich bawi. Po prostu ja myślę, że to dlatego, że to jest dla nich jakaś tam frajda, a to czy wygrają, zostaną laureatem, to jest jakiś tam efekt wtórny.
Czyli jednak kwestia metody.
Kwestia metody, bezwzględnie kwestia metody. Ja tutaj wrócę do tej matematyki papierowej. Ja mam dosyć szerokie kontakty wśród nauczycieli, prowadzę seminarium między innymi, oprócz tego matury sprawdzam i tak dalej. I rzeczywiście ja zgadzam się z tym, że w szkołach, głównie w tych klasach, po których już następują te egzaminy zewnętrzne, jest uprawiana matematyka papierowa.
Czyli daje się uczniom skserowane zadania i każe im rozwiązywać.
Czy arkusze całe egzaminacyjne są rozwiązywane. Natomiast młodzież bardzo chce zajęć trochę innych. Takich, żeby można było przeprowadzić eksperyment, żeby można było odkryć kawałek tej matematyki, żeby można było na luzie o tej matematyce porozmawiać. I to ma miejsce wtedy, gdy te klasy, czy to ze szkoły podstawowej, czy jeszcze do niedawna z gimnazjum, teraz z tych starszych klas podstawowej, później z liceum, przychodzą do mnie na zajęcia do tego centrum, tak, naszego. I wtedy te dzieciaki zupełnie inaczej, one się otwierają, zupełnie jest zupełnie inaczej, ale po zajęciach zarówno nauczyciele, jak i uczestnicy mówią, że no to były wyjątkowe zajęcia. Natomiast takich wyjątkowych zajęć w szkole powinno być trochę więcej, tak? Natomiast ja spotkałam się z takimi opiniami od nauczycieli, do mnie osobiście kierowanymi, że gdybym chciał tak uczyć na co dzień, to bym nie zdążył zrealizować programu.
I tutaj postawimy kropkę, do rozmowy powrócimy za chwilę. Czy rzeczywiście ten sznur programowy nie zabija matematyki w szkołach, także nauczania innych przedmiotów? W naszym studiu, przypomnę, dr Anna Rybak, emerytowany pracownik Uniwersytetu w Białymstoku, nauczycielka prywatnej szkoły podstawowej nr 8 w Białymstoku, pani Barbara Szutko oraz dr inżynier Rajmund Stasiewicz z Politechniki Białostockiej. Słabe oceny z matematyki w szkołach, zaburzenia psychiczne, wydatki na korepetycje, trudności w nauczaniu innych przedmiotów, niższa zdawalność na maturze, niezadowalający poziom umiejętności matematycznych u studentów kierunków ścisłych to skutki problemów z nauką matematyki. Panie doktorze, pan potwierdza, że studenci na Politechnice mają kłopoty z tą matematyką?
Niestety w większości tak. Większość studentów tak, to jest trochę związane...
Jakiego rodzaju są to problemy? Nie mają podstaw? Nie opanowali podstaw?
Nie opanowali podstaw. Podstawowe rachunki sprawiają kłopot. Elementarne rzeczy. To jest jedna sprawa, natomiast bardziej mnie niepokoi drugi aspekt tego. Ja od paru lat robię kolokwium, czyli klasówkę taką na samym początku semestru, na pierwszych zajęciach uprzedzam ich, że to będzie, na następnych coś takiego ma miejsce. I tam są zadania z poziomu klasy podstawowej, dosłownie klasy podstawowej, bo działania na ułamkach, jakiś tam układ dwóch równań, czyli tak przez gimnazjum, szkołę średnią, czyli to jest dużo poniżej matury podstawowej, tak żeby zobaczyć po prostu, jak sobie radzą. Okazuje się, że ponad połowa nie zalicza tego za pierwszym razem. Aha, żeby zaliczyć to kolokwium, to trzeba mieć 8 zadań dobrze na 10. 10 zadań, 8 dobrze zaliczone, mniej niezaliczone. Nie ma połówek, jest albo dobrze, albo źle. I teraz w pierwszym podejściu większość nie zalicza, mają za tydzień kolejne podejście, wiedzą, że zadania będą takie same, wiedzą od początku, jakie będą zadania, tylko będą inne liczby. Jakaś tam pula zaliczy za drugim razem, pozostała większa część tych, którzy nie zaliczyli początkowo, również nie zalicza. I to się ciągnie przez, no w tym roku doszedłem do 13. Do 13
podejść. 13 razy.
Ostatni za 13 razem również nie zaliczył, ostatni próbujący.
I to ten muszę panu powiedzieć, że ten raport Najwyższej Izby Kontroli niepotrzebny był, bo wystarczyło się zwrócić do pana i od razu byśmy mieli określenie, że coś tą matematyką jest.
Ten raport co innego pokazuje. On pokazuje, tak, że nie umieją. Ja natomiast chcę podkreślić co innego, że nawet jeżeli on nie umie, to wiedząc, że to będzie, jest w stanie się tego nauczyć, przypomnieć, bo wie, że za tydzień będzie dokładnie to samo. Natomiast pomimo, że ma taką możliwość, to nie korzysta, bo on za drugim, trzecim, dziesiątym razem pisze to samo i ciągle robi te same błędy. A to znaczy, że się nie przyłożył.
Czyli nie jest zaangażowany.
Nie jest zaangażowany. na koniec tak mi się przypomniało jeszcze, jeśli mogę pozostać przy głosie, to powiem historię, która mi się zdarzyła na początku mojej pracy 20 lat temu. Nauczyciel mi, wykładowca akademicki mi to opowiedział. Ja wtedy uznałem to za dobry żart. Dzisiaj miałbym wątpliwość. Zdarzyło się, że student nie zaliczył, więc były naciski na prowadzącego, żeby ten student akurat zaliczył. No to prowadzący mówi, dobrze, niech pan przyjdzie jeszcze raz, będzie pan pisał ten sam egzamin, dam panu jeszcze jedną szansę. Dał mu te same zadania, nie zmieniał liczb. Ja na tych swoich kolokwiach zmieniam trochę liczby, natomiast on nie zmienił. Student nie zaliczył. Prowadzący mówi, niech pan przyjdzie jeszcze raz pan spróbuje. Znowu dostał po raz kolejny te same zadania, nic nie było zmienione i znowu nie zaliczył. Historia się powtarza wielokroć, powiedzmy 10 razy, 10 raz przychodzi, po raz 10 dostaje te same zadania, po raz 10 nie zalicza. I wtedy ten student uderzył pięścią w stół i mówi, wie pan, pan jest bardzo złośliwy, wie pan czego nie umiem i w kółko mnie pan o to samo pyta.
Bardzo dobra anegdota, ale mimo wszystko ilustruje z jednej strony zaangażowanie, ale z drugiej strony także no fakt, że coś z tą matematyką jest nie tak, ze sposobem nauczania, bo nie osiąga się określonych umiejętności. Później to w tych zajęciach uniwersyteckich to znakomicie widać. Ja mógłbym podać przykład z historii, jak to jest z tą wiedzą, ale skupmy się na razie na matematyce i Najwyższej Izbie Kontroli, która wskazuje przyczyny tego stanu rzeczy. Nie wiem, czy państwo się zgodzą. Przytoczę je. Brak podziału klas na grupy odpowiednio do możliwości uczniów, brak własnych programów nauczania, brak modyfikacji programów nauczania, zbyt szybkie tempo pracy na lekcji, niedostosowanie zadań do możliwości uczniów, ograniczony dostęp do zajęć wyrównawczych lub zajęć dla uczniów uzdolnionych matematycznie, niejednakowe wsparcie nauczycieli przez doradców metodycznych. Czy potwierdza pani doktor?
No, część potwierdzam, tak. Część tych przyczyn potwierdzam na pewno. Na pewno jest w wielu przypadkach zbyt szybkie tempo pracy.
Czyli tutaj wracamy do owej pętli, która dusi polską matematykę i edukację matematyki, czyli te wymogi programowe, które dla wszystkich są tak święte, że gonimy za programem, a uczniowie nie umieją.
Nie. To jest tak. Podstawa programowa to jest rzecz rzeczywiście, no tak może trochę w cudzysłowie, ale jest to rzecz święta, bo na podstawie programowej oparte są na wymaganiach ujętych w podstawie programowej, oparte są zadania egzaminacyjne. Więc każdy nauczyciel boi się niezrealizowania podstawy programowej.
No ale ja co z tego, że on odnotuje, pedagog, że on to zrobił, skoro tutaj, uczniowie nie mają umiejętności.
No, więc właśnie, o to chodzi, że jeżeli uczyć, no to uczyć tak, żeby mieć świadomość za każdym, po realizacji każdego tematu, każdego hasła programowego, czy rzeczywiście ci uczniowie wynieśli jakiś pożytek z tego uczenia się, czy nie wynieśli tego pożytku z
uczenia
się. Robimy
tak, jak pan doktor sprawdzian i z tego sprawdzianu powinno wyniknąć, czy większość klasy
zdała,
czy też nie. Jeśli ktoś nie zdał, no to powinna być powtórka albo ćwiczenie zagadnienia do końca, aż będzie umiał.
Ale
no bo bez podstawy programowej nie da się skończyć szkoły.
Znaczy bez zrealizowania, bez wykazania się tym, że się umie to, co jest zawarte w podstawie programowej, nie da się skończyć szkoły. To jest prawda. Natomiast jest sytuacja taka, że u nas nie ma możliwości, bardzo często w klasach, zbyt licznych może, nie ma możliwości indywidualizacji nauki. To, co też zostało wspomniane w raporcie, tak, że jest brak podziału klasy na takie grupki o różnych możliwościach,
którzy mają większe umiejętności i tych, którzy mają mniejsze.
Którzy mają
nie
mniejsze.
Nazywając, że są gorsi czy lepsi.
Dokładnie. To już jest kwestia w dzisiejszych uwarunkowaniach systemowych. Taki podział klasy na takie grupki, to jest kwestia pracy nauczyciela. To nauczyciel musi rozpoznać, kto wymaga większej, rozwiązania większej liczby zadań elementarnych, a z kim można pójść dalej, prawda? Te rzeczy można zrobić, tylko że to jest no, bardzo pracochłonne, to jest prawda i wymaga znajomości swoich uczniów. To wymaga znajomości.
Ja mam możliwość porównywania szkoły amerykańskiej ze szkołami polskimi i w Stanach Zjednoczonych podział na grupy, rozpoznanie kompetencji jest clue całego procesu edukacyjnego. I tam bardzo dokładnie nauczyciele wiedzą, co każdy uczeń potrafi i potrafią też, nauczyciele mówię, skierować tę osobę, która ma trochę większe kłopoty z danym przedmiotem, poziom niżej, dwa poziomy niżej, po to, żeby doprowadzić do wyrównania umiejętności, do wyrównania wiedzy. Pani Barbaro, czy polska szkoła, czy polskie przepisy uniemożliwiają zorganizowanie podziału na grupy?
Ja mam bardzo dobre doświadczenia, jeśli chodzi o szkołę, może dlatego, że pracuję w szkole prywatnej i ona mi daje takie możliwości. I powiem tylko tyle, jeżeli nauczyciel chce, to może to zrobić. Ja w tej chwili
pracuję... Bo nie ma przepisów zabraniających.
Nie ma. Nie ma. Znaczy, ja też rozumiem, tak jak pani doktor tutaj powiedziała, że nasza szkoła jest troszeczkę przeładowana. Te klasy są bardzo liczne.
Ja chodziłem do klasy, w której było 45 osób. Mm-hmm. I 45 osób zdało maturę, 45 osób dostało się na studia. Także to, czy jest liczna klasa, czy nie, to ja za bardzo w to nie wierzę.
Ale... My też musimy patrzeć na to, że nam się troszeczkę wszystko zmienia i społeczeństwo nam się zmienia i dzieci nam się zmieniają. To już nie jest ta sama młodzież, to nie są te same dzieci, co kiedyś, tak? One są przebodźcowane, zupełnie trzeba podchodzić do tych dzieci zupełnie inaczej
i
metodami
innymi.
Ale
dlaczego w przypadku nauki języka obcego można podzielić na grupy, a w przypadku nauki matematyki
właśnie.
Nie można? No dlaczego?
Można i nauczyciel może to zrobić. Nauczyciele języków obcych już zupełnie innymi metodami byli kształceni. I tak mam troszeczkę, ja wiem, że jestem nauczycielem, tak trochę może nie powinnam mówić takich rzeczy, ale mam wrażenie, że nauczyciele się boją. Boją się wyjść z takiego bezpiecznego swojego miejsca, zza biurka i ten podręcznik jest taki bezpieczny i ta podstawa programowa jest taka bardzo bezpieczna i tylko się skupiam na tym, żeby to zrealizować i tak, jak jest tam zapisane. Natomiast można bardzo dużo rzeczy zrobić i realizować tą podstawę programową, a nawet bardzo dużo ponad tą podstawę programową. Wystarczy tylko chcieć i troszeczkę spróbować czegoś nowego. Ja w tej chwili pracuję i wprowadzam elementy metody Marii Montessori. To jest metoda sprzed 100 lat. I ona ma wspaniałe, daje nam wspaniałe efekty. I wiele szkół właśnie w Stanach Zjednoczonych, ale w ogóle na świecie, bo przecież i w Niemczech, te metody stosuje. I nie uważa ich za jakieś starodawne i niepotrzebne, tylko właśnie stosuje, wraca do tych metod, tak? My się tego boimy. Podręcznik nam jakby przysłania to wszystko. Natomiast dzieci mówią głośno o tym, że podręcznik i przepisywanie z tablicy jest po prostu nużące. One się nudzą. Nuda zabija ciekawość i możemy tak później dodawać to wszystko do siebie.
To jakiej metody jaką metodę zastosować, panie doktorze, żeby się nauczyć matematyki?
Złotą.
Jaki jest ten złoty podział odcinka matematycznego, żeby udało się zdobyć umiejętności, udało się zdobyć wiedzę, która pozwoli później dobrze przygotować inżyniera, konstruktora, człowieka, który będzie rozwiązywał problemy?
Nie umiem jednoznacznie na to pytanie odpowiedzieć. Wydaje mi się, bo my szukamy... przyczyny po stronie systemu edukacji, nauczycieli, ile godzin, czy za dużo, czy za mało, czy program przeładowany. Natomiast wydaje mi się, że też przyczyna tkwi po drugiej stronie tych naszych odbiorców, uczniów, studentów. Pan powiedział, że to fajny żart, natomiast kiedy ja usłyszałem, to było przedstawione jako historia rzeczywista. Być może to był żart od początku. Natomiast to świadczy tylko o tym, że ci uczniowie, studenci, jak przypomnę, jeżeli ja nie zaliczyłem jakiegoś egzaminu, czy moi koledzy, to na drugie podejście ja byłem przygotowany perfekt. Z tego materiału nauczyciel nie był mnie w stanie zaskoczyć. Chyba, że dodał jakieś jeszcze inne zadanie, trudniejsze, no to wtedy musiałem z tym walczyć. Natomiast ja przychodziłem perfekt przygotowany. Dostałem te parę dni ekstra, więc uważałem, że to nawet nie wypada być nieprzygotowanym po raz drugi. Natomiast teraz zdarzają się takie sytuacje, że on pisze po raz enty i to go jakoś nie deprymuje, bo nie widzi w tym nic złego.
Że nie wie.
Historia również rzeczywista. Studenci mogą korzystać na egzaminie z kalkulatorów, które mają miesiąc wcześniej, korzystają, mogą się nauczyć i okazuje się, że na egzaminie student siada i przy 15 minut czyta instrukcję do kalkulatora. Koledzy policzyli, a on siada i szuka. Dlaczego tego nie zrobił wcześniej? Nie wiem. I takich przykładów tego typu można mnożyć. Także wydaje mi się, że tu jest dużo...
Czyli nie ma tutaj jednoznacznej oceny i powodów, skutków i tak dalej, i tak dalej. Z jednej strony zmieniające się jednak młode pokolenie, z drugiej strony niedopasowanie metod, z trzeciej strony gonienie tylko i wyłącznie programu i konieczność dobrego pokazania się później w statystykach, bo te egzaminy zewnętrzne dają taki ogląd, czy dana szkoła ma dobrych uczniów, czy dobrze przygotowywała, czy też nie. I wszyscy są niewolnikami tego rodzaju ocen. Pani doktor, pani chciała coś dodać?
No tak, ja rozumiem, że sprawa jest pilna, trzeba w miarę szybko znaleźć jakieś środki zaradcze. Ja bym proponowała tak, trochę ze strony otoczenia ucznia i trochę ze strony ucznia. Ze strony otoczenia, szerzej pojętego i węziej pojętego. Po pierwsze, nie straszyć matematyką, bo jeżeli będziemy cały czas powtarzać i będziemy czytać w internecie opinie i będziemy słyszeć w radio i będziemy widzieć w telewizji, słyszeć w telewizji, że ta matematyka jest taka okropna, to w końcu w to uwierzymy. Nie straszyć matematyką, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa...
Czyli po pierwsze nie straszyć.
Nie straszyć matematyką. Druga sprawa ze strony otoczenia. Nauczycieli, rodziców, wszystkich osób zaangażowanych w edukację. Postarać się sprawić, żeby uczniowie polubili matematykę. To jest bardzo ważna sprawa.
Żeby polubili szkołę.
Szkołę, to, no mówimy o matematyce. Ja w tej chwili skupiamy się na matematyce. Więc żeby uczniowie polubili. Jeżeli ja coś lubię, coś czym się zajmuję, jednocześnie lubię, to efektywność mojego zajmowania się danym tematem, przedmiotem jest wyższa. No pytanie teraz jest, w jaki sposób sprawić, żeby uczniowie polubili matematykę? No trzeba tych uczniów, w ogóle trzeba popracować nad tym, żeby uczniowie uwierzyli w swoje własne siły w zakresie nie tylko nauczenia się, możliwości nauczenia się matematyki, zrozumienia matematyki, ale i odkrywania samej matematyki.
I tutaj zapytamy praktyka, panią Barbarę. No, co pani robi, że te dzieciaki nie boją się matematyki?
Tak jak już mówiłam, ja mi stworzyłam otoczenie przyjazne i takie, które pozwala im odkrywać. Czyli muszą manipulować.
Tak jest.
Mają pomocę, mają dostęp też do internetu, korzystają też z tabletów, więc jeżeli mają książki, one mają to wszystko pod ręką, one nie muszą biegać, szukać. Jeżeli jest zainteresowane tematem, to po prostu wstaje i wie, gdzie znaleźć daną informację. Ja mogę ewentualnie jako nauczyciel zweryfikować, tak? I czuwać nad tym, żeby szukał w odpowiednich źródłach.
Żeby znalazł
i w odpowiednich źródłach, podkreślam, bo też dzieci jakby nie potrafią tego weryfikować jeszcze na tym etapie. Natomiast one mają taką możliwość i ze swoich własnych obserwacji przez 3 lata pracuję tą metodą właśnie. Nie jest łatwo, bo przygotowuję się do zajęć dużo więcej niż bym miała podręcznik, z którego mogłabym skorzystać, ale widzę, że w tej chwili w 3 klasie to ja już jestem tylko obserwatorem pewnych sytuacji. Dzieci szukają, doświadczają,
czyli
zadają
się
pytania.
Metody.
Dokładnie tak.
I ją stosują.
Tak. Wszystko jest oparte naprawdę na ciekawości. Ja wiem, że z uporem maniaka wracam do tej ciekawości, ale uważam, że jeżeli dziecko nie jest zainteresowane, to tak jak tutaj pani doktor powiedziała,
albo
no to
tak jak
my
pan doktor,
też.
10 razy będziemy go ćwiczyć, a on nie chce, to znaczy, że jest oporny na wiedzę.
Oporny na wiedzę, taki przestraszony silnie mam wrażenie i ta matematyka została gdzieś w jego życiu zaczarowana i po prostu
czarnym
może bał się odejść kolejny raz.
To jest oporności, tylko kwestia chęci, czy ja chcę włożyć swój własny wysiłek, bo to wszystko, o czym mówimy, to wygląda na to, że my zastanawiamy się, jak włożyć jeszcze większy wysiłek, co jeszcze więcej możemy zrobić, ale jeżeli ten odbiorca nie chce, to nic nie da.
Tak,
on musi włożyć swoją pracę, swój wysiłek, bez tego nie da rady.
Ale ja mam ciągle.
Czyli to otoczenie musi wytworzyć takie ssanie na ową wiedzę, na zdobywanie tej wiedzy.
I on się musi na to otworzyć, on musi chcieć. My możemy stworzyć warunki, ale on musi z tego chcieć skorzystać.
A za chwilę zastanowimy się, czy rzeczywiście jest do wyboru jakaś jedna metoda, by ją zastosować, aby dzieciaki polubiły matematykę, żeby matematyka w roku matematyki nie była czarnym ludem. No i właśnie, jaką metodę zastosować, żeby ta matematyka nie była czarnym ludem, żeby nie straszyła, żeby budziła ciekawość, żeby można ją było opanować i bez problemu zdać maturę? Pani doktor.
Ja chciałabym zwrócić uwagę nauczycieli na to, co jest możliwe do wykonania już teraz. Co prawda wymaga trochę przygotowania więcej i odejścia od rutyny, ale chciałabym poradzić po prostu nauczycielom. Po pierwsze, uczniowie powinni być świadomi przydatności tych treści, które się uczą. Dlatego też wzorem podręczników amerykańskich, kanadyjskich, angielskich, ja bym proponowała realizację każdego działu matematyki zaczynać od postawienia problemu, w którym jeszcze przed wprowadzeniem danego pojęcia pokazujemy uczniom, że pewne pojęcia matematyczne, pewne narzędzia matematyczne się przydadzą. Tutaj jako przykład chciałabym podać na przykład funkcję wykładniczą, która jak wiadomo dobrze opisuje rozwój najprzeróżniejszych populacji, prawda? I możemy od tego zacząć, zamiast wprowadzać z definicji funkcję wykładniczą i później robić zadania, które uczniom zlewają się w jeden. To bym proponowała. Zacząć od omówienia jakiegoś zjawiska, czy to przyrodniczego, czy ekonomicznego. Oczywiście trzeba by było skorzystać z materiałów z innych przedmiotów. Druga rzecz to jest metoda odwróconej lekcji. Metoda odwróconej lekcji polega na tym, że uczniowie dostają temat do samodzielnego opracowania w domu, szukają informacji w różnych źródłach, obczytują się, że tak powiem, zbierają sobie pytania, które chcieliby zadać nauczycielowi i przychodzą na lekcję właśnie z tymi pytaniami, a nie z pustą głową odnośnie danego tematu. To uczniów mocno angażuje.
Podział na grupy. Da się zrealizować?
Oczywiście, że tak. Uważam, że to w ogóle od tego powinniśmy wyjść. Dokładnie. Dziecko,
czyli
które
grupujemy
nie
opanowało ludzi nie ze względu i nazywamy, że to jest ośla ławka, nie, tu absolutnie są sami prymusi. Nie. Ci trochę mają więcej problemów, to ich grupujemy, dajemy im osobne zadania, pracujemy z nimi bardziej, natomiast tych lepszych angażujemy w rozwiązywanie troszeczkę
dokładnie
trudniejszych
tak
problemów.
Wystarczy przygotować po prostu materiał dla dzieci bardziej zdolnych, które wykonując już te podstawy, które jakby obowiązują wszystkich, mogą odejść i zająć się czymś bardziej konkretnym i związanych z ich zainteresowaniami czy też umiejętnościami, tak? To jest do zrobienia na lekcji.
Zawieszanie matury nie ma sensu.
Nie ma. Moim zdaniem nie. Nie ma.
To jest, jak powiedział jeden młody człowiek, to jest rozwiązywanie problemu nie tą metodą i złe postawienie w ogóle tej funkcji celu. Bo nie sztuką jest zawiesić maturę, sztuką jest zrobić to wszystko, o czym do tej pory mówiliśmy, by tę maturę bez problemu dało się zdać.
Na poziomie podstawowym przynajmniej. Bo reszta jest dla osób zainteresowanych przedmiotem. Natomiast podstawa jest dla
wszystkich, bo bez tej matury podstawowej nie da się zaciągnąć kredytu, nie da się zbudować maszyny, nie da się rozwiązać problemów inżynierskich i tak dalej, i tak dalej. Czyli nie zawieszamy matury, poszukujemy sposobu na to, żeby uefektywnić edukację matematyczną w szkołach.
Tak
można
jest
by takim wnioskiem zakończyć tak nasze dzisiejsze
jak
spotkanie?
Można.
Zdecydowanie tak.
I polubmy matematykę.
Polubmy tak matematykę jest zdecydowanie. Możemy pomóc w tym.
Dziękuję pięknie.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.
Doktor Anna Rybak, emerytowany pracownik Uniwersytetu w Białymstoku, nauczycielka prywatnej szkoły podstawowej nr 8 w Białymstoku Barbara Szutko oraz doktor inżynier Rajmund Stasiewicz z Politechniki Białostockiej. To wszystko w naszym programie. Lech Pilarski. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.